Позвал Слово Евангелия от Бога Святого Иоанна. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak, jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Oto słowo Panieńskie. Nie brakuje i dziś, jak zresztą w historii świata, takich, którzy tłumaczyli człowiekowi, że może się obejść bez Kościoła i bez Boga. I rzeczywiście na to pierwsze można by się jeszcze zgodzić. Choć gdy połączyć wezwanie do powstania, do życia Kościoła, to też nie do końca. Ale gdyby rzeczywiście jakoś uzasadniać filozoficznie pewne rzeczy, to można powiedzieć, że bez Kościoła człowiek też potrafi być dobrym człowiekiem. Że nawet jego życie będzie sensowne. Tylko czy będzie miało sens? To już jest coś zupełnie innego. No może człowiek wypracować w sobie takie cnoty, które są również znane ludziom oddanym Panu Bogu. Może. Jest w stanie. Jeśli się zepnie w sobie, jeśli będzie kontrolował siebie, to jest w stanie być dobrym człowiekiem bez Kościoła. Tylko że istotę właśnie tej relacji Kościoła i Boga oddaje przepięknie dzisiejsza Ewangelia. Syn pokazuje sam na sobie, że bez Ojca czyniącego nie może nic zrobić. Że właśnie dlatego takie są jego czyny wobec człowieka, że wpatruje się w Ojca. I jeszcze jedno, to w Ojcu jest życie. To właśnie bez tego życia człowiek nie ułoży, sensu nie odnajdzie. I pogubić może i samego siebie, i tych, których będzie prowadził. Słuchajmy się w ostatni fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu. My tylko dotykamy części, bo trzeba by jeszcze trochę dni, żeby się udało ogarnąć całe te śluby jasnogórskie. Ale w tym kolejnym fragmencie myślę w istotne wartości, ale też i ich przeciwieństwa warto się wsłuchać i je rozważyć. Matko łaski Bożej, przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania miłości i sprawiedliwości społecznej. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę. Prymas mówi tu o wadach narodowych. I to nie takich, które się pojawiły dopiero w czasie, kiedy on żył. Wiele z nich już wcześniej doprowadziło do poważnych kryzysów i dramatów, nawet w tej wcześniejszej Rzeczpospolitej. Żeby przypomnieć chociażby czas zaborów, dramat rozdarcia naszej ojczyzny pomiędzy nieprzyjazne kraje. Właśnie wziął się z tego, że ci, którzy mieli decydować o życiu ojczyzny, bardziej pilnowali swoich interesów i dbali o siebie niż o to, co jest wspólnotą. Żeby zrozumieć, jaki ma sens, czemu ma służyć ta walka z wadami narodowymi, nie można tego oderwać od właśnie tych jakże głębokich słów, które dziś Chrystus do nas kieruje. Bo dopiero odnalezienie w Bogu tego daru życia, które człowiek odnajduje, ten człowiek zagubiony, ten człowiek poraniony, dopiero w Bogu pełne wyzwolenie. Prymas w jednym z komentarzy do Jasnogórskich Ślubów powiedział tak. Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość, a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce umierać, musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar uzdalniać. Może bowiem przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność naszej ojczyźnie. Tylko żeby do takiego stanu, tej umiejętności ofiary z siebie, ze swojego życia dojść, nie da się tego zrobić dotąd, aż te nasze słabości, wady będą nas pokonywać. Lenistwo. Nie jest to typowo polska wada. Z pewnością nie. Można powiedzieć, że przynależy każdemu człowiekowi. Owszem, jedni może są bardziej leniwi, inni mniej. W zależności od tego, w jaki sposób, jak zostali wychowani, jak bardzo rodzice już od dzieciństwa pokazywali im wartość pracy, nawet takiej drobnej. Nawet takiej, która No dzisiaj może się przekładać na to, że to dziecko może posprzątać swój kącik, swój pokój, w którym funkcjonuje. Kiedyś to może było troszkę inaczej, bo te domy, które jednak były dużo bardziej uboższe, no sprawiały, że to dziecko jednak nie miało swojego kąta, żyło pośród dorosłych. Dziś jest trochę inaczej. Ale nawet czasami te drobiazgi, które pokazuje się właśnie w tym uczeniu pracowitości, odpowiedzialności za siebie, już są dobrym kierunkiem do tego, żeby lenistwo było pokonywane. Bo lenistwo ma też moc przenieść się na życie duchowe. Właśnie nie dotyczy tylko tego, czy ja będę pracowity, czy będę leżał i czekał, że ktoś mi da. Lenistwo potrafi niesamowicie mocno uderzyć w życie duchowe. Właśnie w tą relację człowieka z Panem Bogiem. Czy nie przypadkiem właśnie z lenistwa zaczynają się nasze pogubienia w relacji z Panem Bogiem? No może jeszcze do lenistwa dołącza się jedna ważna sprawa. Obojętność. Albo powiemy inaczej, brak miłości. Bo jak ja kogoś kocham, jak ktoś dla mnie jest ważny, jak chociażby właśnie tak to, jak ten pierwszy dzisiejszy obrazowy przykład z pierwszego czytania, tej mamy, która nie zapomni o swoim dziecku. To jeśli jest taka relacja, to mnie to mobilizuje. Nie powie sobie mama mająca paromiesięczne czy paroletnie dziecko, a dzisiaj nie przygotuję dla niego jedzenia, ubranka, nie chce mi się, położę się, może mi to za chwilę przejdzie. Z miłości nie może tego zrobić, bo wie, że w ten sposób mogłaby zaszkodzić swojemu dziecku. I gdyby właśnie to przenieść na naszą duchową relację, którą budujemy z Panem Bogiem, czy nie jest podobnie? Czy u podstaw tego naszego zaniedbania, pogubienia relacji z Panem Bogiem, często nie stoi właśnie obojętność z lenistwem? Bo przeliczmy, ile trzeba. Ile czasu trzeba, żeby ta nasza relacja z Panem Bogiem była żywa? Często spowiadamy się, żeśmy nie odmówili paciorka rano czy wieczorem. Ale przecież pozostają jeszcze inne godziny dnia. To rano albo wieczorem jest pewnym zaleceniem, podpowiedzią Kościoła. Nie wyznacznikiem, że jak się tu nie pomodlisz, a potem pomodlisz w ciągu dnia, to jest grzech. Nic podobnego. To także w jakimś sensie nasza praca, nasza aktywność zawodowa wyznacza to, kiedy ja mogę jednak znaleźć czas dla Pana Boga. Bo znalezienie tego czasu potem będzie wpływało właśnie na moje życie duchowe, ale też i to zwyczajne, codzienne. No więc ile? Właśnie nie ma ile. Bo gdy człowiek rzeczywiście poważnie zapracowany, to i minuta otwarcia serca i takiego szczerego stanięcia przed Panem Bogiem będzie już jakimś zadatkiem. A może po pewnym czasie się człowiek obudzi, że to rzeczywiście coś mi daje. Że przez te chwile krótkie nawet, spędzane z Panem Bogiem, ja ożywiam siebie. Ja buduję siebie. Ja dbam o to, żeby właśnie z tej mojej relacji z Panem Bogiem działo się także to, co jest obok mnie. Gdy doczytamy do końca te słowa z dzisiejszego pierwszego czytania, czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? I Bóg odpowiada, nawet gdyby ona zapomniała, ja o Tobie nie zapomnę. Bo wiemy, że i są takie relacje, kiedy ten rodzic w jakiś sposób, nawet jak nie fizycznie zapomina, usuwając to dziecko ze swojego życia, to jednak też się gubi na swoich drogach i się okazuje, że to dziecko będące obok nie otrzymuje od rodzica tego, co potrzebuje. Bardzo blisko tej cechy lenistwa jest lekkomyślność. Takie łatwe traktowanie tego naszego podejścia do życia, a jakoś to będzie. A jak do tego jeszcze dojdą kolejne wady, to się okazuje, że to nasze życie stacza się jak głaz po zboczu, którego nie ma kto zatrzymać. Z pewnością jedną z głównych wad narodowych, takich, które były znane już w wiekach poprzednich, minionych, i tym naszym także, jest pijaństwo. Akurat pracuję też w sanktuarium, przy którym od pewnego czasu, bo wcześniej górale jeździli na tak zwaną górkę do jezuitów w Zakopanem, żeby tam ślubować abstynencję. Od pewnego czasu jest też taka możliwość w Ludźmierzu. Za okres niecałych 2 lat księdze, w której wpisujemy tych, którzy przychodzą ślubować, owszem, pijaństwo jest tylko czymś właśnie, ślubowanie od tego, żeby przestać pić, jest jednym tylko z takich ślubowań, bo przychodzą ślubować od nikotyny, od narkotyków, od pornografii, od hazardu. Za niecałe 2 lata jest prawie 2,5 tysiąca tych, którzy przyszli. Trudno powiedzieć, na ile to słowo, które złożą Panu Bogu, potrafi zmienić ich życie. Zmienić na tyle, żeby nie tylko ten okres ślubowania, na który się decydują, jedni dłuższy, inni krótszy, jak to potem zostaje. Owszem, niektórzy wracają. Jedni chcą porozmawiać, powiedzieć o tym, jak to wyglądało, inni nie bardzo. Są nawet tacy, potem są oburzeni, bo po pierwsze widać, jak ktoś przyjdzie, powiedzmy, wstawiony i mówi, że przyszedł ślubować trzeźwość. Więc pytam, kiedy piłeś? 2 godziny temu. No to przyjdzie do trzeźwy. Nie, bo musi teraz. Przychodzi ślubować abstynencję, będąc nietrzeźwym. Już tu pokazuje, jakie jest jego podejście do tego, co chce uczynić. Albo on ma rodzinę i dzieci. Ja mówię to nawet żonie, zaślubuj w domu. Że z miłości do niej i do dzieci przestaniesz. Nie musisz tu przychodzić. Ale jak już chcesz tu przyjść i wobec Pana Boga, Matki Najświętszej powiedzieć, ślubuję, no to bądź trzeźwy. Raczej nie ma tego zrozumienia, żeby wiedział, co ja mu próbuję wytłumaczyć. Praca nad tą sprawą w naszym życiu jest czymś niesamowicie ważnym. Oczywiście trzeba powiedzieć, alkohol jest dla człowieka. Jest. Bo nawet jak czytamy Pismo Święte, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, nie ma samego potępienia tego, że ludzie korzystają z alkoholu. Nie ma. Nawet sam Jezus w Kanie Galilejskiej na prośbę swojej mamy, że młodzi małżonkowie cierpią, bo brakuje im wina, to świadczy o tym, że się nie przygotowali do świętowania, Jezus spełnia prośbę mamy i błogosławi wodę, która staje się winem. I to według świadectwa starosty weselnego winem bardzo dobrym. Nie takim, które gorsze stawiają po tym, jak ludzie już spróbują, może są trochę wypici. Więc ten temat alkoholu w naszych rodzinach jest tematem bardzo trudnym. Trudnym dlatego, że krzywdy z tego powodu jest cała masa. Krzywdy tej duchowej, psychicznej, ale się okazuje nawet przez medycynę tej fizycznej, bo od kilkunastu lat mówi się o tak zwanym zespole FAS. Czyli da się stwierdzić, że to dziecko, które widzimy fizycznie, ma już cechy niestety przekazane przez rodzica, który pił, czy pije cały czas. Już biologicznie to dziecko jest naznaczone przez swoich rodziców. Czemu tu brakuje zrozumienia, że w tej miłości do siebie muszę odkryć także wartość swojego życia, a nie niszczenia swojego życia. Przecież tak jest, że ten człowiek oprócz tego, że niszczy kogoś obok siebie, to niszczy też siebie, swoje życie biologiczne. Więc to, co się nazywa piękną cnotą chrześcijańską, umiar, jest tu zdecydowanie tym, co ma pokazać nam, że ja, owszem, jeśli już korzystam, to żebym umiał tak korzystać, żeby to nikogo nie dotknęło. Owszem, z wielkiej szczerości, bo ktoś też powie, że on korzysta, nie ma z tym problemu i nawet nie zauważa, że rani tym samym swoich najbliższych. Więc z pewnością ta wada narodowa od czasów, gdy też prymas napisał te śluby, nie bardzo się zmieniła. Ciągle też, także i od tej strony właśnie zarobku, produkcja alkoholu, no bo jest jego spożywanie w naszym kraju, stanowi jeden z niemałych wpływów do budżetu państwa. W jaki sposób tutaj człowiek jest w stanie sobie powiedzieć, pokazać, że owszem, nauczenie się korzystania z tego, powiedzmy, daru jest możliwe. Tylko potrzebna jest taka konkretna, bardzo osobista, bo tutaj też ktoś powie, że po lampce powinien mieć już dość, ktoś się napije dwie lampki i też jest w porządku. Ale ocena sytuacji. Potrzebna jest też samodyscyplina i to taka prawdziwa, żeby to panowanie nad sobą było widoczne. Jan Paweł II często właśnie to słowo samodyscyplina zastępował słowami praca nad sobą. Prymas Wyszyński z kolei często mówił o pielęgnowaniu siebie. Przecież jak usuwam chwasty z ziemi, to właśnie po to, żeby ta rośliny, które zasadziłem, mogły pięknie wzrastać i wydać wspaniały owoc. Więc usuwam to, co chwast potrafi zniszczyć. To pielęgnowanie swojego życia. Do tego, tu przy tym pijaństwie, no trzeba też dodać dzisiaj te środki, które wchodzą coraz bardziej na rynek i tutaj młodych fascynują. Od narkotyków począwszy przez energetyki. Pamiętam takie spotkanie w jednej ze szkół, gdzie pracowałem. To pan dyrektor zaprosił takiego terapeuta, który wcześniej był terapeutą w więzieniu, a potem otworzył swój gabinet. Opowiadał o takiej sytuacji swojego wychowanka właśnie z więzienia, który tam nawet dość się pozbierał. Miał kłopoty potężne właśnie z tymi środkami psychotropowymi i dopalaczami. Pomogła mu także w tym jego dziewczyna. Owszem, bez ślubu kościelnego, ale jakoś zaczęli żyć ze sobą. Przychodził do niego też na terapię, właśnie do tego prywatnego gabinetu, kiedy już wyszedł z więzienia. Po paru miesiącach okazało się, że się ma urodzić dziecko tej parze. Urodziło się, tylko bez rączek. Kiedy zrobiono badania temu mężczyźnie, okazało się, że tak zmienił swoje DNA właśnie przez spożywanie tych substancji, że to dziecko urodziło się bez rączek przez niego. Że te braki, które ma już w swoim organizmie, wzięły się z tego, że się zatruł. Nie zatruł na śmierć, ale zatruł w taki sposób, że zmienił swój kod, który decyduje właśnie także o tym, co się przekazuje dalej w genach przez dar nowego życia. Czy człowiek jest się w stanie opanować, zobaczyć także po skutkach, które przychodzą, a jest ich tak wiele, że nie można oczu zamknąć na ten temat. Że tutaj nam moja współpraca z Panem Bogiem może, a nawet musi wydać owoce, jeśli myślę o szczęściu w swoim życiu, czy szczęściu dla tych, z którymi żyję. Czy nie są odpowiedzią właśnie na te przed chwilą wspomniane słabości, cnoty wierności, sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie, wzajemnego poszanowania. Właściwie każdej z nich można by poświęcić osobną homilię, osobną katechezę i byłoby o czym mówić. I byłoby mnóstwo przykładów, które można by tu dać. Ale na ile one są w stanie wejść w głębie mojego serca i pomóc mi odnaleźć siebie. Jeszcze jedna słabość, której też warto poświęcić chwilę rozważania. Rozwiązłość. Temat też szeroki jak rzeka i też na pewno trzeba powiedzieć, że nie tylko temat polski, ale temat ogólnoludzki. Zresztą jak odczytujemy już Pismo Święte, chociażby list do Koryntian świętego Pawła, to jest list pisany do wspólnoty, która powstała w jednym z portów. A porty były znane z tego, że to właśnie tam było najwięcej domów publicznych. A więc do wspólnoty, która rozwija się w mieście, gdzie miłość została sponiewierana. Święty Paweł pisze jeden z najpiękniejszych hymnów, który pokazuje, czym miłość człowieka do człowieka może być. Wielu wybiera nawet na liturgię słowa w czasie sakramentu małżeństwa ten właśnie tekst. Bo rzeczywiście jest piękny, ale też pokazuje niesamowitą głębię tej miłości, którą człowiek może rozwinąć, ale także przy współpracy z Panem Bogiem. Kiedy nie tylko tą miłość rozumie po swojemu, ale także po Bożemu. Rozwiązłość jest także dzisiaj tym tematem, który dotyka rodziny, małżeństwa, dzieci. Bardzo mocno. Wspominałem nawet wczoraj przy okazji spotkania z młodzieżą o tym, jak jeden z rektorów naszego seminarium opowiadał kiedyś właśnie, jak w tym czasie przygotowania do kapłaństwa jeden z alumnów przeżywał rozchodzenie się swoich rodziców. Przecież właśnie rozwiązłość jest jednym z tych powodów, które prowadzi do tego, że zabija się to wszystko, co dotąd łączyło. Pewnie, że uczucie z latami w małżeństwie gdzieś ucieka, wygasa. Ale i dzisiaj wiele wspólnot znajduje propozycje do tego, żeby jednak po takim okresie zafascynowania sobą, gdzie jakoś się to jeszcze trzyma, albo pięknie się trzyma, żeby po pewnym czasie przez różne rodzaje także tej aktywności duchowej znaleźć prawdziwą radość życia ze sobą w sakramencie małżeństwa. Świat tego nie będzie popierał, bo świat na tym zarabia. Bo chyba po zbrojeniach i narkotykach to właśnie ten temat rozwiązłości jest trzecim, gdzie się najwięcej zarabia. Bo pewnie pod tą można podciągnąć bardzo wiele. I handel dziewczętami czy chłopcami właśnie w tym celu wykorzystania seksualnego. I filmy, które się sprzedaje. I materiały, które służą właśnie do tego przemysłu. Co człowiek może zrobić z sobą, żeby temu się przeciwstawić? No bez siły ducha jest to niemożliwe. Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał, mówił Syjon. Czyli ci ludzie, którzy mieszkali w Jerozolimie, tak może w pewnym momencie się poczuli. Tylko to raczej oni Pana opuścili i Pana zostawili. Bo on sam mówi, nawet gdyby Twoja rodzona matka zapomniała, ja nie zapomnę. To właśnie dlatego ten powrót do miłości Boga może zapoczątkować także odbudowanie tej relacji, o której teraz mówimy. Tej słabnącej, tej gasnącej, tej nawet może i sponiewieranej przez niewierność. Bo wybaczenie bez przyjęcia Pana Boga do serca, wybaczenie drugiej osobie, tej, która mnie poraniła i zdradziła, pewnie jest niemożliwe. I przykładów na to jest ogromnie wiele. Dlatego po pierwsze tak ważne jest chronienie, budowanie, to co dzieje się wcześniej. Ale owszem, kiedy przyjdzie jakiś rodzaj kryzysu, kiedy przyjdzie jakiś rodzaj dramatu życiowego, to i ratowanie jest potrzebne. I tutaj wsparcie najbliższych, i to takie szczere, prawdziwe, nie udawanie, że się nic nie dzieje, albo tłumaczenie właśnie kogoś, kto w tym związku się pogubił, jest czymś fałszywym. Bo tylko prawdziwa miłość jest w stanie obudzić coś na nowo. Przyjmijmy te słowa zachęty, propozycji, bo to jest tylko propozycja albo aż propozycja. Ale zobaczmy, że właśnie w tej modlitwie, w tym programie, jakim są Jasnogórskie Śluby Narodu, jest ogromne zatroskanie dziś już błogosławionego prymasa Wyszyńskiego o to, żeby i nasze indywidualne i wspólnotowe życie układało się, a nie obumierało. Że to zatroskanie także o Polskę jako wspólnotę, w tym, który pisał te właśnie słowa, było czymś niesamowicie proroczym, że może się człowiek odbudować, a dzięki temu odbudować tą wspólnotę, która jest nierozerwalną częścią. Zakończymy dzisiaj przed błogosławieństwem właśnie te rekolekcje oddaniem siebie, wszystkich naszych spraw, które dzisiaj są radością naszego serca, są troską naszego serca, może i bólem naszego serca, oddaniem tej, która przyniosła nam Zbawiciela, tej, która pozwoliła do końca pokierować swoim życiem, bo oddała to życie temu Ojcu, w którym to życie jest. I dlatego piękno naszej Matki odkrywamy właśnie w tym zaufaniu, które złożyła w Bogu, i dzięki temu może być dla nas nieustannie tą, która nas do tego Boga, który jest życiem, prowadzi.